Halo, halo, witajcie serdecznie we wtorek nowego tygodnia, a przede wszystkim nowego dnia. Dziś znowu będziemy w niebie. Witam serdecznie wszystkich już przybyłych, panią Danutę między innymi i tych, którzy przybywać będą. Na początek oczywiście rozpocznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie serdecznie w ten upalny dzień. U mnie straszny upał, to znaczy chyba bardziej nie upał, ale tak przedburzowo. Wracamy do nieba, do naszych rozważań opartych na prawdziwej historii Jima Woodforda, który będąc 11 godzin w śmierci klinicznej, witamy uśmiech 1, otrzymał tę wizję, to doświadczenie szczególne spotkania aniołów, ale także spotkania i Jezusa w niebie. Widział niebo, widział miasto w niebie, o tym mówiliśmy sobie, ale właśnie spotkał Jezusa. Korzystam z książki Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. Rozdział 8, to jest chyba taki kulminacyjny rozdział całej książki, gdzie oto Jim Woodford spotyka Jezusa w niebie. Jak każdy rozdział, także i ten rozpoczyna się od fragmentu z Pisma Świętego. Witamy serdecznie, Sawek Chmielewicz. A jest to cytat z Księgi Wyjścia, 33 rozdział, werset 11. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. I znowu tutaj kłania się filozofia personalistyczna, między innymi, a przede wszystkim Lewinasa, żydowskiego filozofa, który mówił, który rozwinął tak zwaną filozofię, w cudzysłowie filozofię twarzy, filozofię spojrzenia, mówił, że jeśli kogoś widzimy twarzą w twarz, to nie uprzedmiotowimy go. Natomiast jeżeli kogoś uprzedmiotawiamy, to po prostu nie widzimy jego twarzy, czy może inaczej, spotkanie twarzą w twarz jest spotkaniem kogoś z kimś, a nie kogoś z czymś. No i w związku z tym, że Mojżesz spotkał przecież Boga, oczywiście ukrytego pod zasłoną, prawda? Mojżesz nie mógł go zobaczyć twarzą w twarz, bo musiałby umrzeć. A Jim Woodford ma, że tak powiem, ten plus, że tak powiem, w tej dogodnej sytuacji się znajduje, że umarł, to znaczy został uznany za zmarłego, będąc w śmierci klinicznej 11 godzin. Napisał tak. Do tego stopnia zaabsorbował mnie majestat i same wymiary wszystkiego, co zobaczyłem w niebie, że zgubiłem z oczu najwyższego anioła, który prowadził mnie przez niebo. Podziwiałem kwiaty, znów byłem świadomy lekkiego wietrzyku i otaczającego mnie łagodnego dźwięku muzycznego akompaniamentu nieba, który płynął w stronę samego tronu Boga. Pamiętamy, że Jim Woodford mówi o tym, że w niebie dźwięki mają kolory i kolory mają dźwięki. To jest, że tak powiem, przekroczenie naszych ludzkich kategorii. W Bogu i w niebie nie ma żadnych ograniczeń. Gdy się obejrzałem, zobaczyłem najwyższego strażnika w niewielkiej odległości za sobą na niewielkim wzniesieniu. Odwróciłem się w jego stronę i zobaczyłem, że z szacunkiem skłania się postaci, która była jeszcze wyższa niż on. Zastanawiałem się, czy to jest jeszcze jakiś inny anioł, ale szaty innego anioła jaśniałyby takim samym blaskiem, zaś szaty tej postaci jaśniały niczym słońce. Wygląd tej postaci był szlachetny, emanowało z niej złote światło, które sprawiało, że w porównaniu z nim światło innych aniołów wydawało się przygaszone. Było to światło syna. Mamy pytanie, dzień dobry, mam pytanko, bo Maria miała na imię Maria, a w kościołach narodzeniowych się mówi Maria. Generalnie to tak naprawdę Maria miała na imię Miriam, ale mówi się Maria, żeby odróżnić ją od Marii. Tak ze szczególnym, że tak powiem, szacunkiem. Maria, że tak powiem, jest jedna, jako niepokalanie poczęta, jako niepokalana, jako Matka Syna Bożego. Ale jej imię żydowskie to było Miriam, bo pamiętajmy, Jezus był Żydem, Maria była Żydówką, święty Józef był Żydem, uczniowie Jezusa byli Żydami, pierwszy papież był Żydem, czyli Piotr. Dalej. W nabożnej czci obróciłem się i na chwiejnych nogach powoli poszedłem ścieżką w jego stronę. Złote światło płynęło z tej postaci, tutaj już to słowo postaci mamy zapisane z wielkiej litery, co oznacza, że jest to jakaś wyjątkowa postać, my się już domyślamy, o kogo chodzi. Światło biło z tej postaci, pod nią i od niej, niczym fontanna spadając kaskadą w dół i rozlewając się wokół niej. Zobaczcie, że to światło, którym jest przepełnione niebo, ma to do siebie, czy niebo ma to do siebie, że to światło wydostaje się z wnętrza wszystkiego, co w niebie Jim Woodford spotyka. Że to, co w niebie widział, nie było oświetlone z zewnątrz, ale emanowało życiem, czyli światłem od wewnątrz. Po prostu w niebie się okaże, będziemy mieli dowód na to, że Bóg podtrzymywał nas przy życiu i w życiu jako źródło życia, jako źródło światła. Witamy Iwę. Złote światło obejmowało wszystko, co było wokół tej postaci. Kiedy znowu trzeci raz. Światło zbiegło się z kwiatami wokół tej postaci, to chociaż były już w rozkwicie, wtedy rozkwitały jeszcze bardziej i jeszcze piękniej. Kwiaty wyciągały się w górę, w jego stronę. Złote światło syna płynęło od niego niczym jakiś fluid. Patrzyłem z fascynacją i nabożną czcią, jak to światło powoli zbliża się do mnie po lekko nachylonej ścieżce. Gdy światło rozlało się wokół moich stóp, nagle napełniła mnie wiedza, że nie jest to zwykła osoba, ale że jest to Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I co robi Jim Woodford? Napisał, musiałem podejść bliżej. A zatem zobaczcie, że Jezus dosłownie przyciąga jego uwagę, przyciąga nas do siebie, pod warunkiem, że dostrzeżemy w nim Syna Bożego, że dostrzeżemy w nim kogoś żywego, a nie tylko jakąś, że tak powiem w cudzysłowie, teorię. To znaczy, Jezus jest w stanie przemienić nasze życie, jeżeli naszej wiary nie sprowadzimy tylko do religijności i do religii, ale wiarę oprzemy na żywej relacji z żywym Jezusem. Wówczas dzieje się to, co się dzieje z Jimem Woodfordem. Widzi Jezusa jako światło świetlistego, który rozświetla wszystko od wewnątrz i sam jest rozświetlony i podchodzi do niego bliżej. Zrobiłem tylko kilka kroków naprzód, kiedy uświadomiłem sobie, że anioł stanął za mną i łagodnie, ale zdecydowanie, uwaga, pociągnął mnie do tyłu. Początkowo twarz tej postaci była dla mnie ukryta, ale otaczało go falujące skrzenie, jakie można zobaczyć na powierzchni drogi w gorący letni dzień. Aha, to jak dziś na przykład. Jego twarz widziałem z profilu, chociaż nie mogłem zobaczyć całej jego twarzy, to miałem w sobie głębokie, poruszające duszę odczucie, które niemal natychmiast połączyło mnie z nim. Następnie, kiedy dotknął mnie strumień tego światła i miłości, mój duch wzniósł się w przeświadczeniu, że stoję w obecności Pana, nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, światło wokół mnie, to było światło Syna. A zatem zobaczcie, że coś tu miałem dodać do tego, kiedy dotknął strumień światła, wzniósł się w przeświadczeniu. Aha, że widzi Jezusa z profilu. Dlaczego nie widzi Jezusa w całości jakby jego twarzy? Ponieważ choć umarł, był w śmierci klinicznej, no to plany Boże były takie, żeby Jim Woodford jeszcze wrócił na ziemię. W związku z tym nie mógł zobaczyć Jezusa w całej okazałości. Proszę zaprosić księdza Szerszenia. Ksiądz jest Michalitą i pięknie opowiada o niebie, aniołach. Okay, pozdrawiam. Pozdrawiam również serdecznie. Jezus mówi, że jest królem żydowskim. Pełno ludzi chyba nie rozumie tego słowa Żyd. W ostatecznych czasach mówi się przecież, że Żydzi mają się nawrócić przeciwko Bogu. Teraz są Żydzi. Trudne. Tak, jest też. Rzeczywiście jest taki warunek, że przed powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię naród wybrany się nawróci. No na razie jakby jest to mało prawdopodobne, a może dużo, nie wiem. Natomiast dobrze, że o tym mowa, ponieważ już od ponad tygodnia czytam list, który podesłał mi mój znajomy biblista. List patriarchy Jerozolimy, kardynała, który zresztą, co tutaj... nowa książka, aha. Aha, momencik, tak. Już. Caballa, który zresztą miał duże szanse, żeby no, zostać wybranym też na papieża przed Leonem, że tak powiem. A mianowicie kardynał Pier Baptista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, list otwarty do wiernych diecezji Jerozolima. List ma 30 stron. To jest, drodzy Państwo, analiza biblijno-historyczna współczesnych światów w oparciu o Księgę Apokalipsy. Że tak powiem, symbolika Apokalipsy, którą odnajduje ksiądz kardynał w rzeczywistości, w tym, co się dzieje teraz na świecie. Bardzo mocny list, wręcz dla mnie proroczy. Na chcę wam chwilę z tego, to jest no, bardzo mocne są tutaj tekst sformułowania. Chcę wam fragment przeczytać. Momencik, momencik. Ale tu jest tyle ciekawych rzeczy, które mógłbym wam przeczytać. Dobra, tu jest też o mesjanizmie politycznym. Za chwilkę może sobie do tego wrócimy, żeby tutaj już nie czekać, nie szukać. W każdym razie, ale niby też jest, że w ostatecznych czasach to od Polski będzie zależało, jak będzie wyglądał świat. No właśnie tego tutaj jakby nie ma nic o tym. W Piśmie Świętym o Polsce nie ma nic. Świętej Faustynie Pan Jezus mówi, że Polskę szczególnie umiłował, jeśli będzie mu posłuszna. To z Polski wyjdzie iskra, aby przygotować świat na ostateczne przyjście. To w tym znaczeniu dzienniczka świętej Faustyny jest. Natomiast tą iskrą, wszyscy mówią, była święta Faustyna. Tak więc ta iskra już wyszła. Niektórzy mówią, że święty Jan Paweł II przecież. Natomiast jeżeli Polska będzie posłuszna woli Bożej, natomiast Kościół w Polsce, no może nie będę się wypowiadał, ale widzę, no, jest w ogromnym kryzysie. A to sobie może o tym kiedy indziej porozmawiamy, bo już nie chcę jakichś takich negatywnych tutaj wprowadzać tematów. Natomiast generalnie nie widzę, żeby w Polsce miało być lepiej, jeżeli chodzi o Kościół, o ludzi Kościoła. Wydaje mi się, że kryzys w Polsce się będzie pogłębiał, co jest też plusem, ponieważ jest taka konferencja księdza profesora Andrzeja raz, momencik, żebym nie skłamał. Księdza profesora Andrzeja Muszali, który mówi, żebyśmy się nie bali kryzysów, ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół był, jak to się mówi ładnie, w podziemiu, albo brzydko to ładnie się mówi, ale to nie za ładnie wygląda, w podziemiu, chociaż zależy jakie podziemie. A zatem Kościół w kryzysie był właśnie tą solą ziemi, światłem świata. Dzisiaj Kościół niestety jest, mówię o Kościele w Polsce, jest rozpuszczony, rozmemłany, że tak powiem, w tkance społeczno-politycznej. Jest tak bardzo, bardzo ogólnie chcę mówić, żeby tutaj, no. Natomiast, okej, okay, sobie ten temat też ruszymy. Dobra. Jest tak wiele niezrozumienia przez to, co teraz naród izraelski wyprawia. Tak, to prawda. Jest dużo niezrozumienia. Jest dużo podziałów plemiennych, gdzie ważniejsze niestety od wiary i od Ewangelii Jezusa są jakiś resentyment, jakaś symbolika. Sprowadza się życie duchowe do jakiejś symboliki, do jakiegoś wymiaru symbolicznego, ale to wszystko mamy nadzieję, że minie. Dobra, i teraz tak, wracamy do nieba, tego złotego światła. Złote światło płynęło od Jezusa niczym jakiś fluid. Patrzyłem z fascynacją i nabożną czcią, jak to światło powoli zbliża się do mnie po lekko nachylonej ścieżce. Gdy światło rozlało się wokół moich stóp, nagle napełniła mnie wiedza, że ta niezwykła postać to nikt inny jak Jezus Chrystus. To czytaliśmy, jakoś mi to umknęło, że czytaliśmy. Zrobiłem kilka kroków naprzód, kiedy uświadomiłem sobie, że anioł stanął za mną łagodnie. Aha, i teraz pociągnął mnie do tyłu. Początkowo twarz tej postaci była dla mnie ukryta. Aha, to też było widział z profilu. I znów, nie ma takich słów, by można było opisać wygląd i postawę Jezusa. On nie był jak z obrazka w Biblii dla dzieci, ani jak jakaś legendarna postać. Jego wygląd odbierał mowę, chociaż nie mogłem jeszcze zobaczyć jego twarzy. Nosił prostą, ale piękną, gładką, białą szatę z czerwoną szarfą. Wydawało się, że ta błyszcząca szata nie ma brzegów, ale swego rodzaju złota mgła spływała z jej końca. Następnie aniołowie lekko się skłonili nabożnie, cofnęli przed Jezusem, a potem uklęknęli na jedno kolano. Wszystko stało się ciszą przed Królem Królów i Panem Panów. Niespodziewanie. Migotanie zniknęło z twarzy Jezusa i on sam całkowicie odwrócił się w moją stronę. Anioły, które mnie eskortowały, były piękne, ale teraz przede mną jaśniało jeszcze piękniejsze oblicze Jezusa. Trzecia światowa ma się rozpędzać chyba po tym, jak krzyż się pojawi na niebie. Każdy, kto zobaczył go, to tego nie wiem. Nie ma takich proroctw, znaczy zatwierdzonych przez Kościół, takich wizji, że tak powiem. Coś takiego babcia mówiła, bo czytała książki, jest taka książka Era Pokoju. Lechici z Pisma Świętego nie ma nic wspólnego z Polakami. Lechici. Kim są Lechici? Przepraszam, jakbyś głupi jestem. Swoją drogą Lechici z Pisma, swoją drogą ci z Przedmieszka też niespecjalnie, nie ma na to dowodów historycznych, doktor Kurek. Tu trzeba obalić jeden mit. Mieszko I nie był specjalnie człowiekiem wierzącym. To sobie powiedzmy jasno. Przyjął chrzest ze względów politycznych, ponieważ widział, i to trzeba mocno powiedzieć, bo tak postrzegał chrześcijaństwo, jego swego rodzaju ideologię, która dominowała Europę, a nie chcąc być zdominowanym przez Niemcy, przyjął ten chrzest od Czechów. Żeby no, od równego sobie, że tak powiem, partnera ten chrzest przyjąć. Oczywiście przyjął i on chrzest, i cały dwór, tak jak i Konstantyn Wielki przed swoją śmiercią przyjmuje chrzest, ten, który wprowadził edykt mediolański w 313 roku, czyli ogłaszający, że chrześcijaństwo staje się religią państwową. I to był jeden z największych błędów, drodzy państwo, jakich spotkał Kościół w jego dziejach, ponieważ od tamtego momentu władza polityczna splata się z władzą kościelną. Są dwa trony, prawda? Czy też tron i tiara. Później walki polityczne są walkami o władzę też kościelną. Dzieje się bardzo dużo złego. Jest o tym potężna książka pana profesora. Proszę bardzo, też ją czytam. Petera Hitera, Chrześcijaństwo, triumf religii. Triumf religii. Ta książka to jest opis chrześcijaństwa do XI wieku od Konstantyna Wielkiego. Książka ma ponad 800 stron, tak więc nie wiem, kiedy ją przeczytamy. Natomiast tak. Może fragment z tych, chociaż trochę różne wątki się poruszamy, nie? Religia chrześcijańska, którą przyjął za swoją Konstantyn, w niewielkiej mierze przypominała klarowną monolityczną strukturę religijno-kulturową, jaka wyłoniła się w XII i XIII wieku, po czym zdominowała olbrzymią większość różnorodnych obszarów i populacji Europy, dopóki w początkach XVI wieku nie zaczęła się szerzyć reformacja. Znamienna zbieżność między granicami Europy a obszarem całkowicie zdominowanym przez chrześcijaństwo pojawiła się w średniowieczu, a stamtąd religia ta ruszyła na podbój znacznej części kuli ziemskiej w wielkich epokach europejskiej kolonizacji i imperializmu. Mówiąc krótko, w większości europejscy chrześcijanie nie znają, drodzy Państwo, doktryny Kościoła. Na ile ona wtedy była sformułowana, to jest inne pytanie. Natomiast Mieszko I nie bardzo w ogóle kojarzył, o czym jest Ewangelia i czego naucza Kościół. To były tylko względy polityczne. To były względy, jeżeli tak możemy brzydko powiedzieć, ideologiczne. Panie Przemku, nie mów, że jesteś głupi, wiesz, słowo ma moc. Okej, tak będzie, niech tak będzie, że tak powiem. Wracamy do nieba, chociaż różne wątki, widzicie, schodzimy z nieba na ziemię, mówimy trochę o historii. No i teraz, oglądanie jego oblicza było kulminacyjnym momentem mojej podróży do nieba, czyli to jest prawda, o czym powiedzieliśmy na początku, że ujrzenie Jezusa w niebie było dla niego najważniejsze, dla Jima Woodforda. Ta twarz była szorstko przystojna, ale zdumiewająco ludzka. Pamiętajmy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jego włosy nie były tak długie, jak mógłbym się tego spodziewać, widząc wcześniej tak wiele obrazów i rysunków przedstawiających Jezusa. Miały brązowy kolor i zawijały się bezpośrednio nad kołnierzem jego szaty. Można sobie wyobrazić nawet. W tamtej chwili, gdy stanąłem przed Jezusem, on uśmiechnął się do mnie najbardziej promiennym, przepięknym, pełnym miłości uśmiechem, jaki ojciec albo matka mógłby posłać swojemu synowi albo swojej córce. On był po prostu przytłaczająco piękny i czułem, jak ciepło jego uśmiechu przepływa przeze mnie. Jego uśmiech odzwierciedlał jego bezwarunkową miłość względem mnie. Kogoś, kto nigdy przenigdy go nie uznawał, kto odwracał się od niego na każdym zakręcie drogi swego ziemskiego życia. Tu jest takie, można powiedzieć, trochę przyznanie się do różnych grzechów Jima Woodforda, który rzeczywiście zanim doświadczył śmierci klinicznej, był człowiekiem niewierzącym. Następnie dostrzegłem najbardziej uderzającą i niezapomnianą cechę twarzy Jezusa. To były jego oczy. Oczy Jezusa połyskiwały kolorem niebieskim, zielonym, złotym, budząc we mnie coraz głębsze poczucie wieczności. Oczy Jezusa przepełniała miłość do mnie, do ciebie. Te oczy, które nigdy nie widziały mojego oddania albo mojej nabożności, które nigdy nie spotkały się z moimi oczami patrzącymi na niego. Jego oczy przemawiały do mnie z wielką mocą, a gdy głębiej w nie spojrzałem, zobaczyłem coś, co mnie poruszyło i co nawet teraz, całe lata później, wciąż porusza mnie do łez. Co zobaczył za chwilę? Te oczy, wyjątkowe oczy Jezusa. Rzeczywiście, zobaczcie, bo co się dzieje z Piotrem już po aresztowaniu Jezusa, kiedy Piotr wyparł się Jezusa? Jest mowa w Ewangelii, że Jezus spojrzał na Piotra z miłością i Piotr zapłakał i się nawrócił. Tego spojrzenia zabrakło Judaszowi. Nie dlatego, że Jezus na niego nie spojrzał, tylko dlatego, że Judasz wziął kasę, później ją oddał i poszedł swoją drogą. Dalej, Maria Magdalena. Spojrzenie Jezusa na tę, której grzechy wszyscy znali i nie było wątpliwości, że jest to grzesznica, że należy w tym czasie, tak się robiło, ukarać ją śmiercią. Spojrzenie Jezusa powoduje, że ona się nawraca. Jezus rysuje coś, wypisując prawdopodobnie grzechy tych wszystkich, którzy chcieli ukamienowania Marii Magdaleny i na nich spogląda, oni odchodzą, zostawiają tylko Jego z nią. Spojrzenie Jezusa zmienia wszystko, a to spojrzenie Jezusa przed nami, drodzy Państwo, bo na sądzie szczegółowym na pewno się z tym spojrzeniem spotkamy. I teraz, co było wyjątkowo w tych oczach? Jim Woodford mówi tak. W tych oczach było zarówno współczucie, jak i smutek. Był tam smutek z powodu tych, którzy go nie uznali albo którzy go jeszcze nie rozpoznali. Był tam żal z powodu tego, że ja przeżywałem moje życie bez Niego. Tak wiele czasu i życia zostało stracone i zmarnowane. A jednak była tam wielka miłość do mnie, która ogarniała mnie tak bardzo, że czułem się, jakbym był jedynym człowiekiem, jaki kiedykolwiek się narodził. W tych chwilach zawieszonych w wieczności byłem jedynym obiektem Jego zainteresowania. Taka sama miłość jest dostępna dla wszystkich ludzi, którzy Go znają i zwracają się w Jego stronę, a wraz z tą łaskawą miłością płynie przebaczenie za wszystko. A zatem najpierw tak naprawdę doświadczymy Jezusa jako miłosiernego, a potem jako sędziego, to znaczy na sądzie szczegółowym będzie sąd nad nami, nad naszym życiem, szczegółowy, czyli dotyczący tylko nas. Na sądzie ostatecznym będzie sąd nad wszystkimi i w tym sądzie będą też wszyscy uczestniczyć. Natomiast zanim padną pierwsze słowa Jezusa jako sędziego, spotkamy Jezusa jako miłosiernego, ponieważ bez miłosierdzia nie przeżylibyśmy sądu. Miłosierni miłosierdzia dostąpią. Najpierw doświadczymy po śmierci spotkania z Jezusem miłosiernym, a później z Jezusem, który jest sędzią, bo bez doświadczenia Jezusa miłosiernego byśmy nie przeżyli. Co więcej, gdyby Chrystus zaczął nam, a może czasami chcielibyśmy, żeby to czynił wobec innych, wymieniać wszystkie nasze grzechy, to by nas to zabiło, ponieważ to było tak mocne dla nas wówczas. Słowa Jezusa są zawsze mocne. Samo wypomnienie czy też dookreślenie tych grzechów byłoby dla nas zabójcze. Dlatego prawda zawsze musi być podana z miłością. Najpierw spotkanie z Jezusem miłosiernym, a później spotkanie z Jezusem, który jest sędzią. Wtedy przed Jezusem stanął wysoki anioł i po tym, jak nisko się skłonił, wyciągnął coś z rękawa swojej szaty. Wyglądało to jak cienka książka, to jest ciekawe, którą następnie anioł otworzył i dał Jezusowi do przeczytania. Była taka cienka jak menu taniej restauracji, nie wiem jak, ale w jakiś sposób widziałem, że jest to książka całego mojego życia, wypełniona zarówno dobrem, jak i złem. Pamiętamy, że sąd ostateczny będzie się odbywał jako odpowiedź na pytanie, które zada nam Jezus. Co uczyniłeś tym bliźnim, albo czego nie uczyniłeś, to tego nie uczyniłeś też mi i to, co uczyniłeś im, uczyniłeś mi. To był cienki tomik z rzadkimi wpisami na temat wszelkich przejawów życzliwości albo miłości, jakie okazałem bliźniemu. Warto naprawdę być najpierw trzeba być człowiekiem dla człowieka, żeby być świętym. Nie ma świętych, którzy nie byli ludźmi dla ludzi. Najpierw trzeba budować sobie szacunek, czy mieć szacunek wobec każdego, także i nieprzyjaciół, empatię, mieć serce dla każdego. Jeżeli ktoś nie ma w sobie empatii, nie ma dobra dla bliźniego, dla całego stworzonego świata, to nie ma w sobie też miłości. I prawdą jest to, o czym mówią starożytni górale, Indianie, że tak powiem, Indianie polscy, prawda, w cudzysłowie, że to, jaki mamy stosunek do zwierząt, jest świadectwem tego, jaki mamy stosunek do bliźniego. Co się dalej dzieje? W tej książeczce są zapisane najprostsze, dobre, życzliwe gesty Jima Woodforda. Moje serce zamarło, a moją duszę skruszył najbardziej niewiarygodny wstyd. Inwestowałem moje życie w samego siebie, przeważnie ignorując potrzeby innych ludzi. Gdy Jezus zaczął czytać, anioł skierował swoją twarz w moją stronę, skupiając na mnie te swoje piękne fioletowe oczy. Następnie usłyszałem, jak jego głos mówi do mnie w moich myślach. James, co zrobiłeś z życiem, które dał ci mistrz? To smutne, ale nie miałem na to żadnej odpowiedzi. To jest to właśnie, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili. Stałem twarzą w twarz z Jezusem, obnażony. Przepełniała mnie głęboka rozpacz i zadziwienie, w jaki sposób tak wielkie zobojętnienie może przebywać w obecności tak wielkiej miłości. Co ciekawe, Jezus chodził do grzeszników, do celników z nimi jadał, z nimi spotykał się, powołał na uczniów grzeszników, nieudaczników, można powiedzieć, w ogóle wbrew logice ludzkiej i wbrew planom faryzeuszy. A zatem dla Jezusa nie dziwią nasze grzechy, bo Jezusa nie dziwi nic. Nas może dziwić, że przy spotkaniu z miłością Jezusa wciąż nie chcemy porzucić naszych grzechów. Nas to może zdziwić, ale Jezusa to nie dziwi, ponieważ On doświadczył grzechu człowieka aż w najwyższej mierze, ponieważ został przez ludzi, no co tu dużo mówić, ukrzyżowany. Przez ludzi wierzących, czy może inaczej przez ludzi religijnych, którzy się tego domagali, faryzeuszy, którzy znali Pismo Święte, znali proroctwa o Mesjaszu. I kiedy przyszedł Mesjasz, to powiedzieli, żeby go ukrzyżować, bo czekają na Mesjasza politycznego. Dziś często jest też i tak, że my w swoim życiu wyżej stawiamy wypowiedzi polityków niż wypowiedzi Jezusa. To jest niestety cecha charakterystyczna Kościoła w Polsce. To jest też wina niestety duchownych i biskupów. Trzeba to od razu wprost powiedzieć, bo też trzeba być tutaj szczerym i uczciwym wobec tego wszystkiego. Lata zaniedbań, gdzie sprowadzano właściwie religijność tylko do jakichś wartości moralnych, do pewnego systemu etycznego. Jezus nie był nauczycielem etyki. Jezus nie był mistrzem, że tak powiem, dobrego życia moralnego. Jezus był mistrzem życia duchowego. Jest mistrzem życia duchowego, które przekracza wszelkie granice polityczno-społeczne. Katolik będzie sądzony z tego, czy miał wartości ewangeliczne, a nie czy miał wartości prawicowe czy lewicowe. Jeżeli mamy wartości ewangeliczne, które są ponad wszelkie wartości prawicowe i lewicowe, to wtedy nie boimy się tego pytania, co uczyniłeś bliźniemu. To będzie sąd ostateczny. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili. Stałem twarzą w twarz z Jezusem, obnażony. Przepełniała mnie głęboka rozpacz i zadziwienie, w jaki sposób tak wielkie zobojętnienie może przebywać w obecności tak wielkiej miłości. Czytaliśmy teraz. Jednak Jezus w żaden sposób nie odniósł się do szczupłości tej książeczki, że mało było tych dobrych, życzliwych gestów zapisanych Jimowi Woodfordowi w tej książeczce. Ani razu nie popatrzył na mnie ze wstydem, ani mnie nie osądził. Wstyd i żal należały do mnie, nie do niego. Ja sam siebie osądziłem i potępiłem. I teraz my siebie rzeczywiście czasami chcemy potępiać innych, natomiast nigdy nie wolno samych siebie potępiać, ponieważ Nowy Testament mówi o tym, że nie znamy swojego serca, a zatem tym bardziej nie znamy serc bliźnich. Jaka jest najlepsza forma pokuty? Miłość do bliźniego, miłość do samego siebie, ponieważ miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli siebie nie kochamy, to bliźnich też kochać nie będziemy, a miłość ma to do siebie, że jest wymagająca. Czyli jeżeli naprawdę kochamy siebie, to będziemy od siebie wymagać, żebyśmy byli lepsi w sercu, lepsi sercem, już nie chcę mówić, że lepszymi ludźmi, żeby nie sprowadzać się do dobrych uczynków. Co więcej, jeżeli będziemy ludźmi miłości, to będziemy, to w nas będzie mieszkał Jezus i On będzie w nas działał. Pismo Święte mówi o tym, że Bóg przygotował dla nas dobre uczynki, że tak powiem, do uczynienia, do dobre dzieła, które są Jego dziełami do wykonania. Ale to bierze się, jak mówi kardynał Konrad Krajewski, czyli czynienie dobrych uczynków z Eucharystii za dwa dni, dzisiaj wtorek, tak, za dwa dni, tak zwane Boże Ciało, czyli uroczystość najświętszych ciała i krwi Jezusa. I wtedy sobie więcej o tym będziemy mówić. Tu się w tym momencie zatrzymamy na tym spotkaniu z Jezusem, bo ono jest tutaj naprawdę w szczegółach opisane, jak wyglądało. I teraz może w nas być taka trochę zazdrość Jimowi Woodfordowi, że on spotkał Jezusa. Pamiętajmy, że my spotykamy Jezusa w Piśmie Świętym, każdy ma w domu Pismo Święte, zatem to spotkanie jest za wyciągnięcie dosłownie ręki. Spotykamy w sakramentach, ale przede wszystkim, jak to pisał papież Leon XIV w swojej pierwszej adhortacji, nie encyklice tej obecnej, ale adhortacji Lexite, ósmym sakramentem jest człowiek obok. Miłość do bliźniego jest, że tak powiem, praktykowaniem ósmego sakramentu, ponieważ Chrystus daje nam siebie w drugim człowieku i będziemy osądzani na sądzie ostatecznym z miłości do bliźniego, do każdego bliźniego. Tu już nie chodzi o to, że mamy być mili dla innych, że mamy nie być złośliwi dla innych, czyli na przykład dla nieprzyjaciół, ale Jezus mówi, że mamy nieprzyjaciół miłować i to jest warunek, żeby wejść do nieba. To jest bardzo konkretny warunek. Łatwiej jest nam nałożyć różne kagańce pokutne, prawda? Tak jak Jeremiasz pisał też, no, pisał o tym sercu z ciała, że utwórz mi serce z ciała, a nie serce kamienne. Nam myślę, że łatwiej byłoby pokutować 3 dni o chlebie i wodzie, niż okazać miłość nieprzyjaciołom swoim i wrogom swoim. To jest najwyższa forma, że tak powiem, pokuty. Miłość wobec każdego, wobec bliźniego i to jest miłość twórcza, ponieważ oczywiście taka pokuta, która dotyczy tylko nas, jakichś takich ograniczeń co do jakości, ilości jedzenia jest ważna, można to w jakiejś intencji ofiarować, natomiast ona właściwie buduje tylko naszą duchowość, jest skierowana tylko ku nam. Oczywiście wartość duchowa tej pokuty jest znana tylko Bogu i On może ją, że tak powiem, przetworzyć jako wartość, którą zostaną dotknięci inni. Mówi Kościół przecież o skarbcu modlitw, gdzie siostry zakonne, klauzurowe, prawda, zakony klauzurowe się tyle modlą, że ta modlitwa rozlewa się także na tych, którzy się nie modlą. Natomiast łatwiej jest nam pokutować w swoim pokoiku, prawda, i wstrzymywać się od różnych jakościowo, ilościowo posiłków, natomiast najwyższą formą i twórczą formą pokuty jest miłość nieprzyjaciół. Jeżeli nam trudno jest zrozumieć miłość nieprzyjaciół jako przykazanie, no to może czas ją też na to spojrzeć, może potrzebny jest taki język prawniczy, jako formę pokuty. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, że kiedy zrozumiała, że ma być miłością w Kościele i że jej miejsce w Kościele jest bycie miłością dla innych, to zaczęła sobie też radzić z siostrami w zakonie, których nie lubiła, przed którymi wcześniej uciekała. Teraz już nie uciekała przed nimi, ale kiedy je spotykała, to ich wysłuchiwała, uśmiechała się, była życzliwa. To jest jakaś forma pokuty, to jest, drodzy Państwo, też forma jakiegoś heroizmu, ponieważ dużo trudniej jest nam być wierzącym w spotkaniu z tym, kogo nie lubimy i zachować się wtedy chociażby jak człowiek, bez hejtu, bez nienawiści, bez gniewu, niż żyć w takim swoim pokoiku, gdzie modlimy się w swoich intencjach albo w intencjach innych, ale wciąż tylko my w tym jesteśmy, gdzie pokutujemy właściwie za innych, ale ta pokuta nie przekłada się na dobre uczynki. Najwyższą formą pokuty jednocześnie nawrócenia jest miłość wobec każdego bliźniego. I o tym Jim Woodford tutaj mówi przy spotkaniu z Jezusem, gdzie Jezus nie ocenia go, chociaż Jim przez całe swoje życie nie miał nic wspólnego z Jezusem. Spotkanie ze spojrzeniem Jezusa, które jest pełne miłości i miłosierdzia, na sądzie szczegółowym tuż po śmierci najpierw spotkamy Jezusa miłosiernego, bo bez spotkania z Jezusem miłosiernym nie przeżylibyśmy spotkania z Jezusem, który jest sędzią. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie z niebem i w niebie na podstawie tej niespodziewanej podróży Jima Woodforda do nieba. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Dzisiaj się wieczorem widzimy też tutaj na kanale i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Dziękuję za te wszystkie dobre słowa, za Wasze świadectwa, za to, że razem zmierzamy do nieba. Szczęść Boże.